Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Równo 150 lat temu zmarł święty Jan Maria Vianney. Przypomnimy postać patrona proboszczów i wszystkich księży. Przypadające dziś w liturgii jego wspomnienie, kardynał Umes zachęcił kapłanów do odnowionej gorliwości w głoszeniu Ewangelii. Omówimy list prefekta kongregacji do spraw duchowieństwa. Powiemy o uroczystościach, którym jako papieski wysłannik przewodniczył dziś w Ars. Następnie ksiądz Waldemar Turek, idąc śladami apostoła narodów, opowie o podróży świętego Pawła z Malty do Rzymu. We wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Te słowa z Ewangelii świętego Jana stanowią motto kolejnego listu kardynała Claudio Umesa do kapłanów. Okazją jest dzisiejsze wspomnienie liturgiczne patrona księży, świętego Jana Marii Vianneya, którego 150. rocznica śmierci stanowi kontekst roku kapłańskiego. Prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa swój list poświęca problemowi pozornej nieskuteczności wysiłków ewangelizacyjnych w obliczu nowych zjawisk kulturowych współczesności. Chodzi szczególnie o relatywizm i subiektywizm poznawczy i moralny epoki ponowoczesnej, indywidualizm i nihilizm oraz gwałtowny postęp naukowy i techniczny. To wszystko, wskazuje brazylijski purpurat, skutkuje laicyzmem, który nie chce religii, za wszelką cenę pragnie ją osłabić albo przynajmniej usunąć z życia poszczególnych osób.
Taka kultura owocuje dechrystianizacją, której skutki wymownie dają sobie znać zwłaszcza na Zachodzie, pisze dalej kardynał Umes. Na przykład brak powołań i spadek liczby kapłanów może przygnębiać i prowadzić do postaw obronnych, totalnie potępiających dzisiejszy świat z pozycji oblężonej twierdzy. Należy wówczas przypomnieć sobie Jezusowe słowa o niesądzeniu i zbawianiu świata, by odzyskać utraconą odwagę i energię. Każda kultura ludzka, także obecna, może zostać zewangelizowana, czytamy w liście. W każdej kulturze istnieją ziarna słowa, niczym otwarte okna na Ewangelię. Bez wątpienia również tak zwani postchrześcijanie mogą zostać nią poruszeni i ponownie się otworzyć, jeśli udałoby się ich doprowadzić do rzeczywistego, osobistego i wspólnotowego spotkania z żywym Jezusem Chrystusem.
W tym przekonaniu prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa zachęca kapłanów do podejmowania wciąż na nowo wysiłków ewangelizacyjnych. Chodzi nie tylko o kontynuowanie tradycyjnej pracy duszpasterskiej, ale także o wychodzenie ku środowiskom dalekim od Kościoła bądź przeżywającym kryzys wiary. Nasz lud pragnie bliskości swojego Kościoła, kończy list kardynał Umes. Dokonamy tego, wychodząc ku współczesnemu społeczeństwu z radością i entuzjazmem, pewni obecności Pana w naszej misji i przekonani, że puka On do drzwi serc tych, którym Go głosimy.
150. rocznicę śmierci świętego Jana Marii Vianneya uroczyście uczczono we Francji. Dwudniowym obchodom w sanktuarium patrona proboszczów w Ars przewodniczył prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa. Przybrało one wyjątkowy charakter ze względu na obchodzony w kościele rok kapłański.
Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się już wczoraj konferencjami o życiu i duchowości proboszcza z Ars. W centrum obchodów znajdowała się dzisiejsza msza święta, którą odprawił kardynał Claudio Umes. W homilii prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa przedstawił sylwetkę świętego Jana Marii Vianneya jako wzór świętości kapłanów. Kardynał podkreślił, że duszpasterska gorliwość proboszcza z Ars była skierowana do wszystkich bez wyjątku mieszkańców powierzonej mu parafii. We mszy świętej brało udział ponad 20 biskupów, między innymi kardynał Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, oraz Guy Bagnard, arcybiskup Belley i Ars. Uroczystości w Ars zgromadziły ponad 400 księży przybyłych z Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Polski. Obchody liturgiczne rocznicy śmierci świętego Jana Marii Vianneya trwały również po południu. O godzinie 15 wyruszyła procesja z relikwiami świętego Jana Marii, która przemierzyła miasteczko Ars. Zakończyła się ona błogosławieństwem w bazylice oraz uroczystymi nieszporami ku czci świętego proboszcza z Ars, którego najgorętszym pragnieniem było pokazać wszystkim drogę do nieba. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
kim był patron proboszczów, patron wszystkich księży, którego 150. rocznica śmierci zainspirowała papieża do ogłoszenia roku kapłańskiego. Posłuchajmy, jak go przedstawia ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Urodził się we Francji, w Dardii, niedaleko Lyonu, w roku 1786 w rodzinie ubogiego chłopa. Był czwartym z sześciorga dzieci. Poruszony bohaterską postawą księży w czasie rewolucji francuskiej, odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Aby zostać księdzem, musiał jednak pokonać wiele trudności. Z powodu zawieruchy wojennej nie miał bowiem należytego wykształcenia. Nie był też obdarzony zdolnościami intelektualnymi. Dopuszczono go do święceń w zasadzie tylko z powodu dotkliwego braku księży. Był rok 1815. 3 lata później został proboszczem w Ars, małej, obojętnej na sprawy religijne parafii. O wiernych z Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest odróżnia ich od bydląt. Czasy nie sprzyjały prowadzeniu gorliwego duszpasterstwa. Wkrótce po objęciu parafii zaznał goryczy pomówień i oskarżeń, i to zarówno ze strony świeckich, jak i duchownych. Nie zrażał się przeciwnościami. Całkowicie oddany Bogu i swoim parafianom, gorliwie wypełniał obowiązki. Pozornie nieobdarzony żadnymi talentami, budził ogromne emocje wśród ludzi. Do Ars pielgrzymowały rzesze z całego świata. Spowiadał po kilkanaście godzin dziennie prostych wieśniaków i elity Paryża. Obliczono, że w roku śmierci przy jego konfesjonale było 80 tysięcy ludzi. Wielu po tej spowiedzi wracało odmienionych. Zmieniało się także samo Ars. Już nie śmiano się z jego mieszkańców, choć oni sami mówili o sobie: nie jesteśmy więcej warci od innych, ale wstydzimy się grzeszyć ze względu na naszego świętego. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami, zmarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. W pogrzebie skromnego proboszcza wziął udział ponad 300 kapłanów i tysiące wiernych. W roku 1925 papież Pius XI ogłosił go świętym, a 4 lata później patronem proboszczów. Gdybym wiedział, co znaczy być proboszczem, mówił święty o swojej posłudze, to zamiast wstępować do seminarium, udałbym się raczej do trapistów. Ilu proboszczów zostało uznanych za świętych? Prawie żaden, a może nawet żaden. Jeden święty był mnichem, drugi misjonarzem, inni byli świeckimi, wielu było biskupów, a przecież od wieków daleko mniej jest biskupów aniżeli proboszczów. Jak ciężkie zatem zadanie ma proboszcz, powtarzał. Przypatrując się postaci świętego Jana Wianeya, podziwiamy przede wszystkim fantazję Ducha Świętego. Był bowiem proboszcz z Ars, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, typem antybohatera, który mimo upływu lat pozostaje jednak dla nas prawdziwym bohaterem, podczas gdy po wielu jemu współczesnych gwiazdach polityki czy kultury nie pozostało śladu. Czego uczy nas jego postać? Ludzi świeckich z pewnością wielkości chrystusowego kapłaństwa. Kiedy naigrawano się z niego, szydzono z jego kapłaństwa, miał powtarzać, że tak naprawdę to dopiero w niebie ludzie zrozumieją, kim jest kapłan. Kapłanów uczy miłości do ludzi, anielskiej wprost cierpliwości. I to zarówno w sprawach małych, gdy zaczepiano go na ulicy, w zakrystii, aby opowiadać mu o swoich bolączkach i kłopotach, jak i w chwilach trudnych. Gdy uderzono go kiedyś w twarz, powiedział bijącemu: mój drugi policzek jest zazdrosny. Potrafił być także ostry i wymagający, ale głównie na ambonie. W konfesjonale był łagodny i wyrozumiały. Zdarzyło się, że pewien paryski dziennikarz pojechał do Ars z zamiarem napisania na niego paszkwilu. Kiedy powrócił do stolicy, miał powiedzieć tylko jedno zdanie: ujrzałem Boga w człowieku.
O świętym proboszczu z Ars mówił ksiądz Arkadiusz Nocoń. A teraz już czas na wtorkową rubrykę. Śladami apostoła narodów.
Z Malty do Rzymu.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W połowie lutego 61 roku statek, na którym płynął więzień Paweł, wyruszył z Malty w kierunku Rzymu, stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Święty Łukasz, towarzyszący apostołowi narodów, tak opisuje ten etap podróży w Dziejach Apostolskich. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim z godłem Dioskurów, który przezimował na wyspie. Przybywszy do Syrakus, pozostaliśmy 3 dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do Regium i po jednym dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę 7 dni. Tak przybyliśmy do Rzymu. Czytając te słowa, dostrzega się wyraźną różnicę w stylu języka w porównaniu z niemal drobiazgowym opisem burzy i rozbicia się okrętu z poprzedniego rozdziału Dziejów Apostolskich. Odnosi się wrażenie, jakby tam święty Łukasz pisał coś w rodzaju dziennika pokładowego, a tutaj podaje jedynie, być może już z pewnej perspektywy, najistotniejsze fakty dotyczące podróży z Malty do Rzymu. Najpierw zatem okręt zatrzymał się w Syrakuzach, na Sycylii. Było to miasto znane z racji na swą bogatą historię, kulturę, położenie i okazałe budowle. Do dzisiaj zresztą przyciąga ono wielu turystów, bo zachował się tutaj teatr wybudowany w V wieku przed Chrystusem, jak też szereg świątyń doryckich i katakumby chrześcijańskie. Syrakuzy, pisze Jarosław Iwaszkiewicz w swojej książce o Sycylii, to małe miasteczko, ma ono jednak w sobie melancholię miast, które niegdyś były bardzo wielkie, a potem upadły. Czas zatarł wspomnienia minionej wielkości i dzisiaj ze zdumieniem odnajduje się jej ślady w miejscach pozornie oddalonych. W starożytności było to miasto milionowe, nowe czasy monstrum wielkości. Dzisiaj śpi ono spokojnie, oddane sprawom codziennym i bardzo malutkim. W Syrakuzach aleksandryjski okręt zatrzymał się na 3 dni. Święty Łukasz nie zamieszcza niestety w swoim opisie szczegółów związanych z tym krótkim postojem. Statek popłynął następnie na 1 dzień do Regium, miasta leżącego na południu Półwyspu Apenińskiego. Wydaje się, że chodzi tu o dzisiejsze Reggio di Calabria, w którym na skutek licznych trzęsień ziemi nie zachowało się zbyt wiele z czasów starożytnych. Następnego dnia okręt zawinął do portu Puteoli, czyli dzisiejszego Pozzuoli, leżącego blisko Neapolu. Tutaj kończyły zwykle swój rejs statki aleksandryjskie, przywożące zboże z Egiptu i inne towary ze wschodu, które transportowano następnie drogami lądowymi do Rzymu. Autor Dziejów Apostolskich informuje, że podróżni spotkali w Puteoli braci w wierze i zostali na ich prośbę 7 dni. Do dzisiaj nie bardzo wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach powstała tam gmina chrześcijańska. Czy chodziło o wiernych przybyłych ze wschodnich prowincji cesarstwa, czy o nawróconych z licznie przebywających tam Żydów? Bibliści nie zajmują w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Po tygodniu spędzonym w Puteoli rozpoczął się dla więźnia Pawła ostatni etap podróży do Rzymu, odbywany pieszo królową dróg, czyli Via Appia. Apostoł, mimo stosunkowo młodego wieku, miał wtedy około 53 lat, odczuwał wyraźnie trudy kilkumiesięcznej podróży. Również od strony duchowej niepokoiły go pewne myśli, nie bardzo bowiem wiedział, czego Pan żąda od niego w tym konkretnym momencie życia. To prawda, że po tym wszystkim, co przeżył w czasie podróży, jeszcze bardziej ugruntowała się jego ufność w odniesieniu do Zbawiciela. Ale mimo tego z drżącym sercem zbliżał się do Rzymu. Był zatroskany nie tyle o samego siebie, ale o działającą w stolicy cesarstwa bliżej mu nieznaną wspólnotę chrześcijan. Wiedział, że już od kilku lat rządy cesarskie sprawowane są przez nikczemnego Nerona, który w brutalny sposób pozbywał się swych faktycznych i urojonych przeciwników, a nawet posłał siepaczy, by zamordowali jego matkę. W czasie, gdy więzień Paweł zbliżał się do Rzymu, Neron, zadowolony ze swych sukcesów, oddawał się poezji, muzyce i igrzyskom. Wieść o przybywającym do Rzymu apostole dotarła do tutejszych chrześcijan. Wierni rzymscy wiedzieli, że do stolicy cesarstwa zbliża się jako więzień ten, który otrzymał od Pana szczególną misję do spełnienia i że, mimo napotykanych rozlicznych trudności, niezwykle ofiarnie i skutecznie ją realizuje. Taki gość zasługuje na szczególne powitanie. Święty Łukasz pisze: tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż do forum Apiusza i trzech gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy. Szkoda, że opis autora dziejów również w tym wypadku jest lakoniczny. Możemy sobie jedynie wyobrazić zaskoczenie, wzruszenie i być może nawet łzy apostoła, który zmęczony i trochę zniechęcony, z łańcuchem na ręce, spotkał niespodziewanie grupę chrześcijan. Pokonali oni dziesiątki kilometrów, by go powitać, dodać otuchy i powiedzieć, że bardzo cieszą się z jego przybycia i że inni chrześcijanie rzymscy z utęsknieniem czekają na niego. Nie wiemy dokładnie, kim byli ci dzielni wierni, którzy niemal triumfalnie wprowadzali świętego Pawła przez Porta Capena do Roma Antiqua, do miasta, o którym poeta powiedział: samo twoje imię jest kantykiem, a twoja historia poematem. Bóg w odmienny niż do tej pory sposób pocieszył świętego Pawła. Nie przez jakąś wizję bądź słowa wypowiedziane we śnie, ale posłużył się tą garstką chrześcijan, która wykazała sporo odwagi, a przede wszystkim dużo spontaniczności w odniesieniu do świadka Chrystusowego. Są takie sytuacje, pisze ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, gdzie słowa się kończą, gdzie jedynym świadectwem jest milcząca obecność. Są sytuacje, gdy kończy się możliwość działania, gdzie można tylko być z ludźmi osaczonymi, skazanymi. Niech i nam w naszym codziennym postępowaniu, w obronie wiary i religii, a przede wszystkim w głoszeniu Ewangelii, towarzyszą nieustannie Pawłowa odwaga i serce otwarte na potrzeby innych.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Śladami Apostoła Narodów w opracowaniu księdza Waldemara Turka kończy wtorkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.